Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dziś uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Loretańskiej, patronki tej parafii. Odpust w każdej parafii to jedno z najważniejszych świąt, najważniejszych uroczystości w ciągu roku liturgicznego, albowiem dzisiaj w niebie otwarte są wszystkie zawory Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Odpust bowiem to darowanie przez Pana Boga wszystkich kar czyśćcowych, które nam się przynależą z powodu naszych grzechów, które to grzechy powinny być składzone wcześniej w sakramencie pokuty. To taki akt Bożej amnestii, można by powiedzieć. Ten odpust można ofiarować za siebie samego i wtedy Pan Bóg darowuje nam wszystkie kary czyśćcowe, które należą nam się do momentu uzyskania odpustu. Czyli nasze zasługiwanie na życie wieczne zaczyna się jak gdyby na nowo. Nie mamy żadnych obciążeń z przeszłości. Można też odpust ofiarować za osobę zmarłą, będącą w czyśćcu. Wtedy ta osoba idzie od razu do nieba. Żeby odpust uzyskać, to trzeba spełnić pewne warunki. Pierwszy to potrzebny jest stan łaski uświęcającej, czyli trzeba być bez grzechu ciężkiego, po spowiedzi świętej. To nie znaczy, że teraz wszyscy mają się do konfesjonału ustawić, tylko potrzebny jest stan bez grzeszności, bez grzechu ciężkiego. I drugi warunek to przyjęcie komunii świętej, czyli mamy możliwie najpełniej, jak to możliwe tu na ziemi, zjednoczyć się z Panem Jezusem. Dwa następne warunki związane są ze świętością Kościoła. Mamy odmówić wyznanie wiary, czyli wierzę w Boga, i pomodlić się według intencji Ojca Świętego. Nie za papieża, tylko w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca Bogu w intencjach Kościoła i świata. Otóż zyskując odpust, my korzystamy ze skarbca świętości Kościoła. Co to jest ten skarbiec świętości Kościoła? Otóż ludzie, którzy żyli przed nami, odeszli z tego świata i są w niebie, mają zasługi u Pana Boga. I te zasługi to jest właśnie ten materiał, tak w cudzysłowie powiedzmy, na świętość. I on jest zgromadzony, tak obrazowo mówiąc, w takim skarbcu, jest takim depozytem Kościoła, te zasługi świętych. I teraz zyskując odpust, my korzystamy z zasług innych ludzi, z zasług ludzi Kościoła. I dlatego te dwa warunki, wyznanie wiary i modlitwa w intencjach Kościoła. I są jeszcze dwa warunki kolejne. Stan wolności, czyli brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. No i spełnienie czynu odpustowego. Ten czyn odpustowy dzisiaj to oddanie czci Matce Bożej Loretańskiej, która tutaj patronuje tej parafii. Matka Boża Loretańska to Matka Boża z Nazaretu, bo przecież w Loretto relikwie domku z Nazaretu się znajdują. A Matka Boża z Nazaretu to Pani domu, gospodyni, która prowadziła dom Panu Jezusowi, świętemu Józefowi, która była zatroskana o wszystkie sprawy takie doczesne, która wychowywała Pana Jezusa jako człowieka. A więc oddając jej cześć, po prostu mamy poddać się niejako całemu przesłaniu, które z tego nazaretańskiego domu do nas płynie. Matka Boża, objawiając się w różnych miejscach na ziemi, jak w Guadalupe, wczoraj o tym mówiłem, czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy gdziekolwiek indziej, chciała, żeby na miejscu objawień budowano kaplice i kościoły. Nie chciała uwagi skupiać na sobie, żeby ludzie się nie fascynowali jej objawieniami. Ona chciała, żeby ci, którzy będą na miejsca objawień przybywać kierowali swoją uwagę przede wszystkim na jej Syna, bo Kościół, kaplica, to miejsce obecności Boga na ziemi, to miejsce, gdzie Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w sakramencie Eucharystii. To miejsce, gdzie sprawuje się kult, czyli oddaje się cześć Bogu, gdzie oddaje się cześć jej Synowi. Takim najpowszechniejszym sposobem oddawania czci to jest msza święta. I dzisiaj chciałbym słów kilka na temat przeżywania przez nas przy świętej powiedzieć. Przeświętą Kościół w swoich dokumentach ujmuje w trzech takich aspektach, że jest to uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli tego, co dokonało się w Wielki Piątek i w Niedzielę Wielkanocną. Druga rzeczywistość, która się uobecnia, to msza święta jest ofiarą, ofiarą, którą składa Pan Jezus z samego siebie i którą to ofiarę składa Kościół pod postaciami chleba i wina. Kościół, czyli my wszyscy, jak tu jesteśmy. I trzecia rzeczywistość, która się uobecnia w czasie mszy świętej, to uczta życia wiecznego, na którą sam Bóg nas zaprasza, aby karmić nas swoim słowem i ciałem, krwią swojego Syna. Najpierw ta pierwsza rzeczywistość, uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chcę się odwołać tutaj do mistycznych doświadczeń, przeżyć współczesnej mistyczki z Boliwii, Kataliny Rivas. Ona, uczestnicząc we mszy świętej w 1993 roku w katedrze w Boliwii, miała takie mistyczne przeżycie. Pan Bóg przed jej oczami ukazał, co tak naprawdę dokonuje się w czasie mszy świętej, ale to, czego my nie widzimy, co dla nas jest zakryte pod znakami świętej liturgii, a co dokonuje się od strony Pana Boga. Patrząc na ludzi zebranych w kościele, zobaczyła, że między ludźmi są jeszcze jakieś inne postaci. Kiedy pytała Matkę Bożą, kto to jest, to dowiedziała się, że to są aniołowie stróżowie osób, które są obecne w kościele. Kiedy patrzyła na prezbiterium, to ze zdziwieniem stwierdziła, że całe prezbiterium wypełnione jest różnymi postaciami. Byli to święci, błogosławieni. Była obok kapłana przewodniczącego liturgii Matka Boża. A kiedy patrzyła na księdza, który przewodniczył mszy świętej, to były momenty, że widziała człowieka, którego znała, ale za chwilę rysy jego twarzy się zmieniały. Z dłoni promieniował jakiś blask. Widziała ślady po gwoździach, bo ksiądz przemieniał się w Pana Jezusa. Kiedy patrzyła dalej, to zobaczyła, że jak gdyby z posadzki wydobywają się szare postaci ze wzniesionymi do góry rękoma. Pytała Matkę Bożą, kim są te osoby. Dowiedziała się, że są to zmarli z czyśćca, za których sprawowana jest msza święta. Mają ci zmarli taki przywilej, że ilekroć na ziemi sprawowana jest za nich msza święta, to mogą w takiej mszy świętej z czyśćca uczestniczyć. Tę prawdę przekazał również Pan Jezus świętej Faustynie i Faustyna w dzienniczku to zapisała. Kiedy zaczęło się przeistoczenie, konsekracja, to co zobaczyła, to posłuchajmy. Kapłan wypowiedział słowa konsekracji. Choć był człowiekiem normalnego wzrostu, nagle zaczął rosnąć i wypełniać się nadnaturalnym światłem, które otoczyło go i przybrało na sile wokół twarzy. Nie mogłam dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego ręce. Na ich wierzchniej stronie miał jakieś znaki, które emanowały światłem. To był Jezus. W tym momencie hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Na niej ukazała się cudowna twarz Jezusa, spoglądającego na swój lud. Instynktownie chciałam skłonić głowę, ale Matka Boża powiedziała: nie patrz w dół, podnieś swój wzrok, kontempluj go, wpatruj się w niego, powiedz mu, jak bardzo go kochasz i składaj hołd Królowi Królów. Wydawało mi się, że byłam jedyną osobą, na którą patrzył z ogromnej hostii, ale zrozumiałam, że On w ten sposób, czyli z bezgraniczną miłością, patrzy na każdą osobę. Kiedy kapłan wypowiedział słowa konsekracji wina, pojawiła się światłość. Ściany i sufit kościoła zniknęły. Wtedy zobaczyłam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowanego. Byłam w stanie kontemplować Jego twarz, pobite ramiona, pokaleczone ciało. Z prawej strony piersi miał ranę, z której wytryskiwała krew w lewym kierunku, oraz coś, co przypominało wodę, ale było bardzo błyszczące, w prawym kierunku. Wyglądało to jak strumienie światła spływające na wiernych. W tym momencie Matka Boża powiedziała: to jest cud nad cudami. Pan nie jest skrępowany ani czasem, ani miejscem. W momencie konsekracji całe zgromadzenie jest zabierane do stóp Kalwarii w chwili ukrzyżowania Jezusa. Czy można to sobie wyobrazić? Przecież uczestnicząc we mszy świętej, to my w tym uczestniczymy. Za chwilę na tym ołtarzu będzie się dokonywać to samo. I może zrodzić się w niejednym z nas pytanie: no skoro to wszystko tak się dokonuje, to dlaczego my tego nie widzimy? Gdyby tak tutaj wyrósł kilkumetrowy krzyż i na tym krzyżu żywy i prawdziwy Pan Jezus przybity, to przecież jaka byłaby nasza wiara? Ilu ludzi by przychodziło do kościoła, jeśli nie z pobożności, to z ciekawości, żeby tak niezwykłe rzeczy widzieć? No może by tak było, a może byłoby dokładnie odwrotnie, bo przecież któż z nas byłby w stanie znieść widok takiego ogromu cierpienia? Kto z nas byłby w stanie patrzeć na ciało Pana Jezusa po biczowaniu, to one było poszarpane, porozrywane, ociekające krwią, ręce i nogi przebite gwoździami, głowa porozdzierana przez ciernie korony. Nie jesteśmy masochistami, żeby nasycać się widokiem cierpienia. Zobaczmy, że kiedy jedzie się drogą i przy drodze leży rozjechany przez tira pies, kot czy inne zwierzę i to ciało tego zwierzęcia jest takie dopiero po wypadku przemielone przez oponę samochodu, takie różowe, parujące, to człowiek z obrzydzeniem głowę odwraca, bo nie może na to patrzeć. Tutaj, gdyby się wszystko tak realnie dokonywało, mielibyśmy podobne widoki. Kto byłby w stanie to znieść? Kto z rodziców pozwoliłby dziecku przyjść na taką mszę świętą? I raczej byśmy stronili od uczestniczenia w takich wydarzeniach. I można powiedzieć, że dobrze, że Pan Bóg zakrył te rzeczy pod znakami świętej liturgii, że nie oczekuje od nas jakiegoś heroizmu w wierze, jakiegoś pokonywania nawet odruchu obrzydzenia i wstrętu w patrzeniu na takie rzeczy. Ale z drugiej strony to wydarzenie, jakim była męka i śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, jest tak ważne, że Pan Bóg chce, abyśmy je ciągle rozważali, bo jest to znak miłości Boga do człowieka, niesamowitej miłości. Pomyślmy, jak my, ludzie, jak ja dla Boga jestem ważny, że na taki ogrom cierpienia naraził swojego Syna. Kiedy przeżywamy jakieś depresje z powodu zaniżania poczucia własnej wartości, to warto sobie o tej Bożej miłości w kontekście męki Pana Jezusa pomyśleć. Jak jestem dla Boga cenny, że tyle cierpienia kosztowało moje odkupienie. I druga rzeczywistość mszy świętej, czyli ofiara. Ofiara, którą składa Pan Jezus z siebie i Kościół, czyli my wszyscy, jak jesteśmy tutaj. Ofiara składana pod postaciami chleba i wina. Chleb i wino to symbole ludzkiej pracy. Żeby ten chleb, który jest ofiarowany w czasie mszy świętej, mógł powstać, to wielu ludzi musiało się napracować. Ktoś uprawiał pole, wsiał ziarno. Kiedy to ziarno urosło, to trzeba je było skosić, wymłócić, zawieźć do młyna, z młyna do piekarni. Ktoś ten chleb wypiekł, ktoś go tutaj do kościoła przywiózł. W tym kawałku chleba, który jest ofiarowywany w czasie mszy świętej, zawarta jest praca wielu ludzi. I to wszystko, co z pracą jest związane, czyli zmęczenie, trud, wysiłek. Niejedna kropla potu w ziemię poleciała przy powstawaniu tego kawałka chleba, a może i niejedna kropla krwi, bo przecież przy tej pracy bardzo łatwo się skaleczyć, a na wsi, jak się ktoś skaleczy, to nie biegnie do lekarza, żeby założył opatrunek i może jeszcze z tydzień zwolnienia wypisał, tylko splunie się w garść i dalej się pracuje. I to wszystko jest w tym kawałku chleba zawarte. Czyli tak właściwie w czasie mszy świętej Panu Bogu ofiarowujemy ludzką pracę, ludzkie życie. To wszystko, co z pracą związane. Jak to się przekłada na nasz udział we mszy świętej? Kiedy my przychodzimy na mszę świętą, to powinniśmy razem z księdzem, kiedy na patenie w czasie przygotowania darów podnosi najpierw chleb, potem w kielichu kilka kropel wina zmieszanego z wodą i przedstawia to Panu Bogu jako dary ofiarne, my od siebie powinniśmy składać nasze dary, nasze życie z całego minionego tygodnia. To wszystko, co ten tydzień wypełniało, a więc nasze prace zawodowe, prace domowe, troskę o siebie nawzajem, spotkanych ludzi, nasze zmaganie się ze sobą, przezwyciężanie lenistwa, wypełnianie swoich obowiązków. To wszystko, czym w ciągu tygodnia żyliśmy. I wtedy ten nasz udział we mszy świętej staje się taki, można by powiedzieć, żywy, bo człowiek uczestniczący we mszy świętej staje się jak kapłan, który mszę świętą sprawuje, ofiarowuje. Kiedy przyjdzie przeistoczenie, konsekracja, chleb stanie się ciałem Pana Jezusa, a to wszystko, co my złączyliśmy z tym chlebem, stanie się częścią ofiary Pana Jezusa. Nasza codzienność zaczyna nabierać wtedy zupełnie innego wymiaru, bo okazuje się, że te proste, zwyczajne zajęcia, które każdego dnia wykonujemy, stają się drogą naszego uświęcenia przez to, że w niedzielnej mszy świętej zostają Panu Bogu ofiarowane, nabierają nowego sensu. I może w ciągu tygodnia przy pracy, przy różnych zajęciach o Panu Bogu nie pomyślimy, ale dzięki temu, że w niedzielę składamy to na ołtarzu i w darze ofiarnym, to w ten sposób przez codzienność się uświęcamy. I trzecia rzeczywistość, która w czasie mszy świętej się dokonuje, to uczta życia wiecznego, w czasie której Pan Bóg karmi nas swoim słowem i ciałem i krwią swojego Syna. Komunia święta, którą przyjmujemy, to zjednoczenie z Panem Jezusem. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy komunię świętą przyjmuje? To można sobie tak prosto przeanalizować. Przyjmujemy komunię świętą pod postacią chleba do ust, z ust, przez przełyk i coś tam jeszcze schodzi Komunia Święta do naszych żołądków. W żołądku zaczynają się procesy trawienne. Nasz organizm zaczyna budować swoje komórki z ciała Pańskiego, z Komunii Świętej. Już na tym poziomie życia doczesnego jesteśmy, można by powiedzieć, przebóstwiani, bo nasze ciało zaczyna się powoli upodabniać do ciała Pana Jezusa, do tej rzeczywistości, która czeka nas w niebie. I na tej prostej analizie widać, jak ważne jest przyjmowanie częste i regularne Komunii Świętej, bo w ten sposób przygotowujemy się do tej rzeczywistości nieba. Kościół wyszedł naprzeciw tej potrzebie, konieczności karmienia się ciałem Pańskim jak najczęściej i wyraża zgodę, aby nawet dwa razy dziennie można było Komunię Świętą przyjmować, jeżeli w pełni się uczestniczy dwa razy we mszy świętej. W filmie o świętej Faustynie, fabularnym, który ponad 20 lat temu powstał, jest taka scena, która powstała na podstawie wydarzenia opisanego przez Faustynę w dzienniczku. Otóż Faustyna pewnego razu przyjęła Komunię Świętą w kaplicy i po mszy świętej wychodzi z tej kaplicy taka szczęśliwa, promienna, cały czas kontempluje tego Pana Jezusa, którego niesie w sobie. Naprzeciwko niej na klasztornym korytarzu stoi kilka współsióstr z jej zgromadzenia. Wśród nich jest jedna wysoko urodzona arystokratka, która tak po ludzku zazdrości Faustynie, że to Faustyna została wybrana na powierniczkę Pana Jezusa, a nie ona. I widząc ją taką promienną, szczęśliwą, chciała jej tak po ludzku dogryźć. I mówi szeptem, patrzcie, królewna idzie. I Faustyna odwraca się do niej z tym promiennym uśmiechem i mówi, tak, jestem królewną, bo w moich żyłach płynie królewska krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas takie słowa może powiedzieć po przyjęciu Komunii Świętej. Jestem królewskim synem, jestem królewską córką, bo w moich żyłach płynie królewska krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Znów zobaczmy, jaka jest nasza godność, jak Bóg uniża się do nas, żeby nas wynieść na swój poziom życia Bożego. I drugi pokarm, którym Pan Bóg nas karmi, to Słowo Boże. Te czytania, których słuchamy w czasie mszy świętej, to mowa Pana Boga do nas na dzisiaj i na cały tydzień. Przez to Słowo Pan Bóg daje nam jak gdyby takie światło do przeżywania całego tygodnia. Chcę zwrócić uwagę na coś w naszym życiu, co powinniśmy zmienić, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Ale tutaj jest pewien warunek. No, trzeba tak słuchać, żeby tego słowa usłyszeć, żeby to słowo usłyszeć. Jakoś tak przedziwnie się z nami dzieje, że kiedy zaczynają się czytania, to uszy nam się zamykają i gdzieś to słowo nas mija. Dlatego trzeba się bardzo mobilizować, żeby to słowo usłyszeć. Kiedy byłem w pierwszej parafii po święceniach kapłańskich prawie 30 lat temu, to pewnej niedzieli zrobiłem taki eksperyment. Po przeczytaniu Ewangelii wziąłem mikrofon i poszedłem na kościół ludzi pytać, o czym była przed chwilą przeczytana Ewangelia. W kościele zrobiła się taka cisza, że myśli ludzkie było słychać, zwłaszcza jedną, żeby do mnie nie podszedł. Z tych 6 osób nikt nie potrafił powiedzieć, o czym była Ewangelia. Co by było, gdybym zrobił teraz to samo? Wziąłbym mikrofon i poszedł was pytać, o czym była dzisiejsza Ewangelia. Wiedzielibyśmy, proszę się nie bać, nie pójdę, nie mam mikrofonu. Ale Każdy sam niech sobie odpowie. Czy wiedzielibyśmy, co Pan Bóg w dzisiejszej Ewangelii do nas na najbliższy tydzień mówił? Przypomnę, że była mowa o wystąpieniu Jana Chrzciciela na pustyni, który takie rekolekcje dla narodu wybranego przygotował przed rozpoczęciem publicznej działalności Pana Jezusa. My potrafimy słuchać, bo kiedy mamy sprawę ważną w urzędzie, to tak będziemy urzędnika słuchać, że nawet usłyszymy to, czego nie powie. Czy kiedy staramy się o pracę, to z przyszłym pracodawcą też będziemy tak rozmawiać i tak go słuchać, że usłyszymy rzeczy niepowiedziane nawet. A tutaj Bóg mówi do człowieka, z jaką uwagą, z jakim natężeniem powinniśmy to słowo przyjmować. Starajmy się tak przeżywać, tak uczestniczyć we mszy świętej, bo wtedy staje się ona szczytem, do którego zmierza przeżywanie całego tygodnia, a jednocześnie źródłem sił, źródłem łaski do przeżywania kolejnego na chwałę Bożą. Amen.